Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
Ojciec Święty zakończył wizytę w Turcji. W ostatnim dniu pielgrzymki wziął udział w prawosławnej liturgii oraz podpisał z patriarchą Konstantynopola deklarację ekumeniczną.
Głos ofiar współczesnych konfliktów wzywa nas do jedności, stwierdził papież po liturgii w Stambule. Franciszek i Bartłomiej wspólnie zaapelowali o pokój na Bliskim Wschodzie i Ukrainie.
W Kościele rozpoczął się rok życia konsekrowanego. Postawcie Chrystusa w centrum swojego życia, zaapelował Franciszek do zakonników.
Witamy 30 listopada i zapraszamy na serwis informacyjny.
Głównym wydarzeniem ostatniego dnia papieskiej wizyty w Turcji był udział Franciszka w uroczystej liturgii sprawowanej przez patriarchę Bartłomieja w Bazylice Świętego Jerzego w Stambule. Dziś w święto Andrzeja Apostoła patriarchat Konstantynopola obchodzi uroczystość patronalną.
Obecność Ojca Świętego na prawosławnej Eucharystii była ważnym znakiem ekumenicznym tej pielgrzymki. Zwrócił na to uwagę również patriarcha, przemawiając na zakończenie liturgii. Przypomniał przy tym historię takich wydarzeń, poczynając od Pawła VI i patriarchy Atenagorasa, a skończywszy na niedawnym spotkaniu Franciszka i Bartłomieja I w Ziemi Świętej. Tę trwającą pół wieku historię patriarcha ekumeniczny nazwał drogą do Emaus, którą powinno zakończyć wspólne łamanie chleba eucharystycznego. Stoją tu na przeszkodzie tysiącletnie podziały, jednak nie brak znaków nadziei i dobrej woli z obu stron. Do jedności zachęcają też bieżące wydarzenia.
Problemy, jakie historyczna koniunktura stawia dziś przed kościołami, wymagają od nas przezwyciężenia zamknięcia się w sobie i stawienia im czoła w możliwie najściślejszej współpracy. Nie stać nas już na luksus działania na własną rękę. Współcześni prześladowcy chrześcijan nie pytają, do jakiego kościoła należą ich ofiary. Jedność, o którą bardzo zabiegamy, dokonuje się już teraz w niektórych stronach, niestety za pośrednictwem męczeństwa. Wyciągnijmy więc razem rękę do współczesnego człowieka, rękę tego jedynego, który jest w stanie go zbawić przez swój krzyż i zmartwychwstanie.
Po patriarsze głos zabrał papież. Przypomniał, że jego uczestnictwo w prawosławnej liturgii przypada w kilka dni po 50. rocznicy ogłoszenia soborowego dekretu Unitatis Redintegratio. Dokument ten nie tylko otwierał drogę ekumenicznego dialogu w Kościele katolickim, ale również wskazywał w nim szczególne miejsce kościołów wschodnich. Chodzi zwłaszcza o uznanie prawdziwości ich sakramentów oraz potrzebę podtrzymywania bogatej spuścizny chrześcijańskiego wschodu w poszanowaniu jego autonomii.
Chcę zapewnić każdego z was, że Kościół katolicki, aby osiągnąć upragniony cel pełnej jedności, nie zamierza narzucać żadnych wymogów, prócz wyznawania wspólnej wiary i tego, byśmy byli gotowi szukać razem, w świetle nauczania biblijnego i doświadczenia pierwszego tysiąclecia, sposobów zagwarantowania niezbędnej jedności Kościoła w obecnych warunkach. Jedyną rzeczą, jakiej pragnie Kościół katolicki i do czego dąży jako biskup Rzymu, Kościoła, który przewodzi w miłości, jest komunia z kościołami prawosławnymi. Komunia ta zawsze będzie owocem miłości rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Miłości braterskiej, która wyraża duchową i transcendentną więź, jednoczącą nas jako uczniów Pana.
Franciszek wezwał w tym kontekście do wsłuchania się w głosy, które zachęcają kościoły do życia w zgodzie z chrystusowym nauczaniem. Pierwszy to głos ubogich i wykluczonych, którzy wołają o sprawiedliwość i godność. Drugi to głos ofiar konfliktów w różnych częściach świata.
Słyszymy stąd bardzo dobrze ten rozbrzmiewający głos, bo niektóre kraje sąsiednie są naznaczone potworną, nieludzką wojną. Z głębokim bólem myślę o tylu ofiarach nieludzkiego i bezsensownego zamachu, jaki w tych dniach dotknął muzułmańskich wiernych modlących się w meczecie w Kano w Nigerii. Zakłócanie pokoju jakiegoś narodu, popełnianie lub przyzwolenie na jakąkolwiek przemoc, zwłaszcza wobec osób słabych i bezbronnych, to ciężki grzech przeciwko Bogu. Oznacza to bowiem brak poszanowania dla obrazu Boga znajdującego się w człowieku. Głos ofiar konfliktów pobudza nas, byśmy przyspieszyli kroku na drodze pojednania i komunii między katolikami i prawosławnymi. Zresztą jak możemy wiarygodnie głosić Ewangelię pokoju, która pochodzi od Chrystusa, jeśli nadal istnieją między nami rywalizacje i spory?
Po liturgii w kościele świętego Jerzego na Fanarze Franciszek i Bartłomiej przeszli na drugie piętro patriarszej rezydencji i z balkonu udzielili błogosławieństwa.
Και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι τα πάντων ημών.
Następnie w sali tronowej została odczytana i podpisana wspólna deklaracja. Papież i patriarcha nawiązują w niej do tej, którą podpisali w maju w Jerozolimie. Jak stwierdzają, pragnęli przy szczęśliwej okazji kolejnego braterskiego spotkania razem potwierdzić wspólne intencje i niepokoje.
Franciszek i Bartłomiej podkreślają najpierw szczerą intencję wzmożenia wysiłków na rzecz pełnej jedności między wszystkimi chrześcijanami, a zwłaszcza katolikami i prawosławnymi. Z kolei wyrażają wspólny niepokój sytuacją w Iraku, Syrii i na całym Bliskim Wschodzie. Jak piszą, nie mogą pogodzić się z tym, żeby Bliski Wschód pozostał bez chrześcijan, którzy wyznają tam imię Jezusa od 2000 lat. Przypominają ich prześladowanie, usuwanie przemocą z własnych domów, pogardę dla życia ludzkiego i poświęcanie osoby dla innych interesów oraz obojętność wielu na te tragiczne fakty. Wskazują, że urzeczywistnia się tam ekumenizm cierpienia. Jednocześnie zwracają uwagę, że wielkie wyzwania stojące przed światem w obecnej sytuacji wymagają solidarności wszystkich ludzi dobrej woli. W tym kontekście piszą o potrzebie konstruktywnego dialogu z muzułmanami.
Pamiętajmy też o wszystkich narodach cierpiących z powodu wojny, czytamy dalej we wspólnej deklaracji papieża i patriarchy ekumenicznego. Modlimy się szczególnie o pokój na Ukrainie, kraju o dawnej tradycji chrześcijańskiej. Apelujemy do stron konfliktu o szukanie drogi dialogu i poszanowania prawa międzynarodowego, aby położyć kres konfliktowi i pozwolić wszystkim Ukraińcom żyć w zgodzie, piszą Franciszek i Bartłomiej.
W Turcji relacje między katolikami i prawosławnymi już teraz są bardzo dobre. Jednak dzisiejsze spotkanie Franciszka i Bartłomieja to prawdziwy przełom. Oni jedność mają już w swoim sercu, uważa ojciec Maciej Sokołowski, polski kapucyn pracujący w Turcji, który z bliska obserwował ekumeniczne wydarzenia w Stambule.
To, co się wydarzyło dzisiaj w Stambule, to już nie był tylko jakaś deklaracja, czy podpisanie jakichś dokumentów, czy jakieś takie spotkanie kurtuazyjne, że trzeba tak co jakiś czas zrobić takie spotkanie. Teraz mija 50 lat od tego pierwszego spotkania z Pawła VI i Athenagorasa. To dzisiejsze spotkanie, tak jak obserwowałem i starałem się uczestniczyć w tej świętej liturgii, to muszę powiedzieć, że jest to ogromny skok ku jedności już nie tylko na tym poziomie zwykłego ludzkiego życia, które tutaj dzieje się w Turcji, ale to jest ogromny znak wiarygodności Kościoła katolickiego i prawosławnego, że ta jedność nie jest tylko deklaratywna, ale ona faktycznie się realizuje. To, co zapowiadał Athenagoras 50 lat temu, że taka jedność może się stać wyłącznie za sprawą jakiegoś cudu. To, co dzisiaj zobaczyliśmy, ta autentyczność, która biła z twarzy i Franciszka, i Bartłomieja, można powiedzieć, że faktycznie spotkało się dwóch braci, Piotr i Andrzej. Ta jedność faktycznie dzisiaj miała miejsce.
Tuż przed opuszczeniem swej rezydencji w Stambule i udaniem się na lotnisko, Franciszek spotkał się z grupą około 50 chłopców z oratorium salezjańskiego działającego przy tamtejszej katedrze. Są oni w różnym wieku i pochodzą nie tylko z Turcji, ale także z szeregu krajów Bliskiego Wschodu i Afryki. Na spotkaniu towarzyszyli im opiekujący się ośrodkiem salezjanie.
Zwracając się do dzieci i młodzieży, papież podkreślił, że bardzo pragnął tego spotkania. Są to bowiem reprezentanci setek ich rówieśników, z których wielu to uchodźcy i wysiedleńcy, codziennie wspomagani przez salezjanów. Uczestniczę w waszym cierpieniu i mam nadzieję, że te moje odwiedziny będą wam mogły dodać z Bożą pomocą nieco pociechy w waszej trudnej sytuacji. Jest ona smutnym następstwem burzliwych konfliktów i wojny, która zawsze jest złem i nigdy nie stanowi rozwiązania problemów, ale raczej tworzy dalsze, podkreślił Ojciec Święty.
Zaraz po spotkaniu z młodzieżą z Oratorium Salezjańskiego Ojciec Święty udał się na lotnisko imienia Atatürka w Stambule. Tam, po skromnej uroczystości pożegnalnej, która była ostatnim punktem wizyty Franciszka w Turcji, papieski samolot włoskich linii lotniczych Alitalia odleciał do Rzymu.
Papieska podróż dobiega końca. O całościowe podsumowanie tych trzech dni spędzonych przez Franciszka w Turcji poprosiliśmy ojca Dariusza Wiśniewskiego. Franciszkanin pracuje z turecką Polonią w Adampolu.
Po pierwsze, papież zwrócił się do przywódców krajów na Bliskim Wschodzie i wyraźnie przeciwstawił się używaniu religii w sposób instrumentalny. Apelował przy tym o przestrzeganie wolności religijnej. Po drugie, dla nas chrześcijan żyjących w tym kraju wizyta papieża miała ogromne znaczenie, bo znajdujemy się w sytuacji mniejszości, która nie jest oficjalnie uznana. Wizyta papieża była dla nas takim umocnieniem. Po trzecie, wizyta miała szczególne znaczenie dla kościołów wschodnich, które znajdują się w sytuacji prześladowanych mniejszości. Papież poprzez swoje słowa skierował uwagę świata na losy tych prześladowanych mniejszości, które są ofiarami konfliktów i często zmuszane są do emigracji. I po czwarte wreszcie, ta wizyta miała ogromne znaczenie, jeśli chodzi o relacje z Kościołem prawosławnym. Wydaje się, że wraz z pontyfikatem papieża Franciszka i posługą patriarchy Bartłomieja ten dialog wchodzi w taki nowy i decydujący etap. Jest taka wyraźna próba przezwyciężenia braku jedności i pragnienie wspólnego sprawowania Eucharystii.
Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczął się w kościele ogłoszony przez papieża Franciszka rok życia konsekrowanego. Ze względu na podróż Ojca Świętego do Turcji, inauguracyjnej Eucharystii w Bazylice Watykańskiej, przewodniczył prefekt Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynał João Brás de Avis.
Franciszek na ten szczególny dzień wystosował jednak specjalne wideoprzesłanie, wyemitowane podczas wczorajszego czuwania w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej. Wyraził w nim nadzieję, że rok ten będzie okazją do dowartościowania i rozwijania cennego daru, jakim jest powołanie do życia konsekrowanego. Postawcie Chrystusa w centrum swojego życia, powiedział Franciszek, ponieważ życie konsekrowane polega w istocie na osobistym przyjęciu Jego samego. Dodał, że jest to zadanie trudne, trzeba dać się dotknąć dłoniom Jezusa, prowadzić Jego głosowi i wzmacniać Jego łaską. Pomoc do tego można jednak znaleźć w Ewangelii.
Przyjmijcie ją jako sposób życia i przekładajcie na codzienne gesty naznaczone prostotą i konsekwencją, przezwyciężając w ten sposób pokusę przekształcenia jej w ideologię. Ewangelia zachowa młodość waszego życia i misji, czyniąc je aktualnymi i atrakcyjnymi. Niech Ewangelia będzie twardym gruntem, po którym będziecie odważnie stąpać. Wyjdźcie ze swych gniazd na peryferię życia współczesnych mężczyzn i kobiet. Dlatego też pozwólcie Chrystusowi, by was spotkał. Spotkanie z Nim otworzy was na spotkanie z innymi i zaprowadzi do najbardziej potrzebujących, najuboższych.
Cytując swą adhortację apostolską Evangelii Gaudium, Franciszek zachęcał wszystkie osoby konsekrowane, by być realistami, ale nie tracąc jednak radości, odwagi i pełnego nadziei oddania. Rok życia konsekrowanego zakończy się 2 lutego 2016 roku. Potrwa zatem 14 miesięcy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.